To, co mi pomogło, to tak jak mówiłem, uświadomienie sobie, że nie ma gwarancji, że jeżeli ja podejmę decyzję, to ona będzie lepsza niż decyzja pracowników, tylko dlatego, że to jest moja decyzja. Myślę, że jak sobie to uświadomiłem, to z taką większą łatwością, z większym spokojem oddawałem tą decyzję, oddawałem decyzję pracownikom.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, menadżerów i przedsiębiorców oraz tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żeby dookoła nas było jak najwięcej firm, które nie tylko odnoszą ponadprzeciętne sukcesy, ale też posiadają taką kulturę organizacyjną, gdzie zarówno menadżerowie, jak i ich pracownicy przychodzą do firm codziennie i z uśmiechem, i z zadowoleniem. Sam jestem coachem liderów i przedsiębiorców. Uczę, jak pytać, jak słuchać i wykorzystując te umiejętności, jak angażować pracowników do efektywniejszej pracy. Współpracuję z firmą For Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. I tyle wstępu. Zapraszam do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. I jeszcze chwila. Już 9 września poprowadzę szkolenie Sztuka zarządzania bez gadania. W czasie szkolenia będę uczył tego, co robię tutaj w podcaście. Będę uczył, jak pytać i słuchać. Ale będę też uczył tego, jak wykorzystywać te umiejętności w firmie, żeby angażować pracowników. Czy to możliwe? Czy można mniej mówić, a jednocześnie bardziej angażować pracowników? Tak, to naprawdę możliwe. Jak to robić? Dowiesz się już 9 września. Link do szkolenia znajdziesz na moich stronach w social mediach oraz na stronach firmy For Results. Serdecznie zapraszam. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. Jak zarządzać, nie zarządzając? Cześć. W Polsce cały czas panuje przekonanie, że dyrektor musi podejmować strategiczne decyzje i musi znać się na wszystkim. Musi się znać na księgowości, na sprzedaży, na logistyce, na psychologii, na finansach i na zarządzaniu. Bardzo dużo tych obszarów. Doba ma 24 godziny i nie chce mieć więcej. Jak się tego nauczyć? Czy można się nauczyć? A może nie trzeba się tego uczyć? Dziś dyrektywne zarządzanie jest mega trudne, energochłonne i stresujące. A czy można zarządzać, nie zarządzając? Dziś zapraszam Cię do rozmowy z byłym dyrektorem zarządzającym na Polskę i Ukrainę firmy Nissan, byłym dyrektorem operacyjnym firmie Renault oraz byłym dyrektorem zarządzającym banku RCI. Zapraszam Was do rozmowy z Tomkiem Latałą Golisz. Cześć Tomku.
Cześć Tomku.
Dzisiaj dwa Tomki. Tomku, już się lekko przedstawiłem, ale jakbyś mógł, to przedstaw się jeszcze w dwóch, trzech zdaniach. Zawsze o to proszę ze swoich gości.
Dotychczasowa moja kariera zawodowa związana była z motoryzacją, to można wyczytać w LinkedInie. 15 lat spędziłem w działach finansowych, w tym na stanowisku dyrektora finansowego. Natomiast kolejne 10 lat spędziłem na zarządzaniu biznesem. Zajmowałem stanowiska dyrektora generalnego czy wykonawczego. Pracowałem w Polsce, we Francji, na Węgrzech. Natomiast ciekawsze jest to, co trudniej jest znaleźć na moim profilu LinkedIna. No. Mianowicie to, czego się dowiedziałem jako informacje zwrotne od osób, z którymi pracowałem. I tutaj najczęściej pojawiające się opinie to, że jestem osobą pragmatyczną, stawiającą na prostotę, skupioną na kliencie i na pracownikach, inspirującą i kwestionującą status quo. O, takie wybrałem gdzieś opinie, które się pojawiały najczęściej. A taką najbardziej nieoczekiwaną opinią było zdanie koleżanki, która mi kiedyś powiedziała: Tomek, ja przez 5 lat nie widziałem cię zdenerwowanego. I to dało mi do myślenia, bo rzeczywiście być może jestem osobą taką spokojną, nie jakimś furiatem. Warto tak słuchać już, ludzi.
Warto słuchać, jak wiesz, żeby się nie podejrzewali, że jesteś osobą autystyczną z drugiej strony. Nie, żartuję sobie. Tomku, bardzo fajną laurkę ci tam wystawiali twoi pracownicy. Wieloma rzeczami się zajmujesz. My się poznaliśmy na takich warsztatach Mission One. Byliśmy razem w załodze statku podwodnego. Uczyliśmy się tam, jak zarządzać pracownikami. Czy możesz powiedzieć coś o tym, co te ćwiczenia tobie dały jako menadżerowi, albo co cię nauczyły? Czy widziałeś jakieś podobieństwa między tym, co do tej pory robiłeś, a co robiliśmy tam?
Tak, takie dwa elementy, które gdzieś mi zapadły w pamięć z tych naszych ćwiczeń na łodzi podwodnej. Pierwsze to takie, że cała załoga, łącznie z kapitanem, siedzieli na równym poziomie, czyli można powiedzieć, byli sobie równi, nie było osoby jakiejś jednej, która by zajmowała stanowisko wyższe, przynajmniej jeżeli chodzi o miejsce, w którym się znajdowaliśmy. Nie było jakiegoś jednego szefa, który tam gdzieś autorytarnie zarządzał tą łodzią podwodną. Więc to jest taka jedna rzecz, która czasami w firmach się zdarza, czasami nie. Natomiast druga rzecz to, podobnie jak w firmie, kluczem do sukcesu w realizacji celu w przypadku łodzi podwodnej misji, w przypadku firmy celów biznesowych, jest współpraca w zespole polegająca na prostej, otwartej i takiej uczciwej komunikacji. Myślę, że to są takie elementy, które odnajdujemy z takim dużym natężeniem w tym ćwiczeniu Mission One, w którym braliśmy udział, i w firmach.
Okej. A co dla ciebie oznacza to stwierdzenie uczciwa komunikacja?
Uczciwa komunikacja, mam tutaj na myśli taki brak zamiatania pod dywan. Jeszcze może o tym będziemy mieli okazję porozmawiać, ale uczciwa w sensie taka szczera. Szczera komunikacja, o tym to miałem na myśli.
Okej. Dobrze. Tomku, rozmawialiśmy też wcześniej. Powiedziałeś mi kiedyś, że oddawania odpowiedzialności nauczyłeś się w banku, dlatego że wcześniej nie miałeś do czynienia z tą branżą i uczyłeś się tego na bieżąco, musiałeś to oddać. Jak ty to widzisz? Czy taka nauka oddawania odpowiedzialności najlepiej jest wtedy, kiedy faktycznie nie wiesz, czy w drugą stronę, czy jak już wiesz dużo, to wtedy oddajesz? Jak wygląda to z twojej perspektywy? Jak jest lepiej według ciebie? Jak to działa u ciebie?
Wiesz co, no, czy lepiej, czy nie, to mi ciężko jest powiedzieć, ale mogę rzeczywiście w skrócie tą swoją historię opowiedzieć, która może zainteresuje naszych słuchaczy. Otóż moje doświadczenie z bankowością było podobnie jak w przypadku przeciętnego obywatela, to znaczy może z racji pracy w działach finansowych było nieco większe, natomiast głównie ograniczało się do tego, że miałem kartę kredytową, konto w banku i jakiś kredyt hipoteczny. Tak naprawdę to była moja wiedza na temat branży, na temat bankowości. Natomiast niespodziewanie pod koniec 2010 roku otrzymałem propozycję objęcia stanowiska dyrektora generalnego Banku Polskiego Oddziału Banku RCI należącego do grupy Renault i obsługującego klientów i dealerów marek Renault, Dacia, Nissan. Krótko, prawdę mówiąc, zastanawiałem się, jak sobie z tym poradzę, z tym wyzwaniem, siadając od razu na fotel dyrektora zarządzającego, dyrektora generalnego banku, ale w sumie doszedłem do wniosku, że skoro ktoś mi to stanowisko proponuje, to wierzę, że sobie poradzę, a w końcu ja nie mam powodu, żeby wierzyć w siebie mniej niż inni, prawda? Więc to stanowisko przyjąłem. No i od stycznia 2011 roku rozpocząłem pracę. Pierwsze dni rzeczywiście pokazały, że nie rozumiem, co nawet pracownicy do mnie mówią, ponieważ operowali pojęciami typu spread, scoring, jakaś ocena ryzyka, portfela kredytowego, a na dodatek jeszcze pracownicy oczekiwali, że jakieś decyzje będę podejmował. Więc tak musiałem szybko coś wymyślić i wybrałem drogę, która z perspektywy czasu, można powiedzieć, była drogą oddawania odpowiedzialności. Natomiast w ówczesnym czasie był to bardziej wybór intuicyjny, a sposób wdrożenia tej kultury odpowiedzialności mój autorski. Natomiast później rzeczywiście zacząłem się dokształcać, czytać książki, audiobooki i dopracowywać ten swój warsztat związany z kulturą odpowiedzialności. Tak naprawdę jeden moment olśnienia miałem, który zapadł mi w pamięć i pozostanie w pamięci do końca życia. To jest konferencja Marshalla Goldsmitha, który akurat odwiedził Polskę w 2013 roku na zaproszenie Icahn Institute. Pamiętam, że jego wykład zrobił na mnie ogromne wrażenie i w zasadzie wtedy wszystko mi się w głowie poukładało.
Co tam było takiego wyjątkowego?
No, wiesz co, to jest chyba oddzielny podcast. Być może będziemy mieli okazję o tym jeszcze porozmawiać. Natomiast w ogóle jest to nastawienie do życia. Nastawienie do życia. To chyba jest takie clue. Natomiast od tamtej pory tak naprawdę nie wyobrażam sobie nawet powrotu do stylu autorytarnego.
Okej. Okay. Ale tak jest podążę właśnie. Jak mówiłeś, że ten wykład na ciebie tak wpłynął, to co tam się nauczyłeś, że później wykorzystywałeś to w firmie?
Wiesz co, ten wykład i książka notabene, którą podczas tej konferencji nabyłem, nosi tytuł Sukces i co dalej? I traktuję to o tym, że szefowie, liderzy mają zbyt duże ego, które w pewnym sensie przeszkadza im rozwijać dalej swoją karierę, czy gdzieś tam robić ciekawe rzeczy. I tak naprawdę o tym to było, żeby gdzieś pohamować to swoje ego. To była kwintesencja myśli Marshalla Goldsmitha.
Okej, to powiedz mi, zarządzałeś kilkoma dużymi firmami. Jak to jest, że to ego musisz powstrzymywać? Jak to robiłeś? I jakie rady mógłbyś dać innym? Jakie to tobie zyski dały?
Więc pierwsza rzecz właśnie w tym banku. Zdałem sobie sprawę z tego, że muszę przyznać się, ale przyznać też publicznie swoim pracownikom, którymi zarządzałem, że po prostu nie wiem na temat funkcjonowania banku zbyt wiele, a nawet można powiedzieć nic nie wiem. Myślę, że to był taki dobry początek, żeby z ludźmi usiąść na zebraniu zespołu zarządzającego i powiedzieć, słuchajcie, no wy wiecie więcej niż ja. Ja natomiast mam tutaj tytuł dyrektora generalnego i co dalej robimy, jak funkcjonujemy, żeby tą łódkę gdzieś tam do brzegu, do następnego portu prowadzić wspólnie w tej sytuacji.
Tomku, mówisz o tym, że musiałeś oddać taką odpowiedzialność, czy chciałeś nawet oddać odpowiedzialność. Co ci to dało? Jak pracownicy na to zareagowali i jakie były z tego zyski dla ciebie, bądź dla firmy? Czy były zyski? Jak to wyglądało?
No tak, tutaj poruszyłeś parę rzeczy w tym pytaniu. Przede wszystkim zyski z różnej perspektywy. Zyski dla mnie przede wszystkim. No tutaj przytoczę też taką teorię Johna Maxwella na temat pięciu poziomów przywództwa. W stylu autorytarnym zarządzania poruszamy się na tym pierwszym poziomie przywództwa, które polega na tym, że ludzie podążają za tobą tylko dlatego, że zajmujesz pewne stanowisko, tak? Natomiast takie zarządzanie poprzez kulturę odpowiedzialności, przekazywanie odpowiedzialności jest takim biletem wstępu na wyższe poziomy przywództwa, gdzie ludzie podążają za tobą z racji tego, jaki jesteś, z racji tego, że się rozwijają, z racji tego, że mają możliwość dzięki tobie osiągać swoje cele. Więc i to daje ogromną satysfakcję, tak z perspektywy czasu patrzę. Poruszanie się nie tylko na tym pierwszym poziomie przywództwa wynikającym ze stanowiska, tylko na tych wyższych poziomach, to można powiedzieć dla mnie taki najważniejszy zysk jako dla mnie jako lidera. Jeżeli chodzi o firmę, no firma osiągała zyski. Akurat w banku pojawiłem się w takim trudnym momencie, gdzie zmieniło się prawo i te wyniki, jeżeli chodzi o sprzedaż, nam spadły. Natomiast dzięki temu, że współpracowaliśmy wspólnie w zespole, pojawiły się nowe pomysły. Trochę dlatego, że właśnie współpracowaliśmy i szukaliśmy tych sposobów na to, żeby wyniki poprawiać. Trochę też z drugiej strony dlatego, że ja byłem osobą nową i często nie wiedziałem, że niektórych pomysłów się po prostu nie da zrealizować, więc to był taki miks tych dwóch elementów, ale na przykład bardzo udało nam się poprawić sprzedaż ubezpieczeń, które są sprzedawane przy okazji umów leasingowych, i to był duży taki zastrzyk rentowności w ówczesnym momencie. Udało nam się rozwinąć taki kanał sprzedaży bezpośredniej od zera do około 1000 kontraktów rocznie. Też to był taki obszar, o którym nikt przedtem nie myślał, a dzięki temu, że wspólnie zastanawialiśmy się nad poprawą wyników, to taki pomysł się pojawił i udało się go zrealizować. To z punktu widzenia firmy. A z punktu widzenia ludzi, którzy pracowali w tej organizacji, to myślę, że też czerpali satysfakcję z tej pracy. Dlatego tak uważam, że jeszcze dzisiaj, jak czasami rozmawiam z pracownikami, z którymi 10 lat temu pracowałem, wspominają mi o tym, że to był fajny okres, kiedy razem przez te 3 lata żeglowaliśmy tym okrętem do portu.
Okej. Okay. Tomku, tutaj poruszyłeś kilka tematów. Mówiłeś takim bardziej o kulturze odpowiedzialności, żeby komuś tą odpowiedzialność oddawać. Ja mam wrażenie, że kultura odpowiedzialności też jest powiązana z kulturą bezpieczeństwa. Z tym, że ktoś ma siłę, ma odwagę podpowiadać swoje pomysły. I pytanie tego, jak to robiłeś, że ludzie... Czy tylko tą odpowiedzialność cedowałeś, czy też wprowadzałeś jakieś taką sposoby na to, żeby ludzie się czuli bezpiecznie z wypowiadaniem swoich pomysłów? Jak to wyglądało u ciebie? Jak to robiłeś?
No tak, to jest warunek konieczny, żeby w ogóle ludzie chcieli dzielić się pomysłami, ale też żeby mieli odwagę, nie bali się mówić o problemach. Taka kultura, bezpieczeństwo psychologiczne jest niezbędnym warunkiem, żeby cały ten system mógł funkcjonować. Bardzo się pilnowałem, żeby nie krytykować pomysłów, żeby też nie karać posłańca, jak to się mówi. Także zresztą nie tylko w banku, potem w kolejnych firmach, którymi zarządzałem, często widzę taką tendencję zamiatania pod dywan, a to jest strasznie destrukcyjne dla funkcjonowania biznesu, bo problemy, jeżeli one są rozwiązywane na wczesnym etapie ich pojawiania się, to kosztują, rozwiązanie ich kosztuje mało i mało energii trzeba włożyć, żeby je rozwiązać. Natomiast jeżeli problemy narosną do jakichś większych rozmiarów, to i kosztuje to więcej i więcej czasu, energii pochłania, żeby je rozwiązać. Więc to zamiatanie pod dywan też jest nie tylko nowe pomysły, ale również zgłaszanie problemów jakichś na wczesnym etapie jest bardzo ważne, żeby ludzie się nie bali po prostu o tych rzeczach mówić i żeby nie, żeby się nie bali po prostu, tak.
I jak tego uczyłeś? Bo ja mam wrażenie, że właśnie zgłaszanie pomysłów, to właśnie tak jak widziałeś, to jest ktoś złym posłańcem, że mówisz coś jest złego u nas, nie? Czy miałeś jakieś systemy, które sam wprowadziłeś, bądź też były wprowadzane jakoś, żeby ludzi nauczyć od tego, że z każdym problemem mogą przyjść do ciebie, czy z każdym problemem przyjdą i nic im się nie stanie. Jak to nauczyć? Bo z tego, co wiem, to nie jest łatwe, żeby ludzie się do tego przekonali. To musi trwać. Jak tego uczyłeś?
Znaczy, to nie ma nauki, nie ma takiej jakiejś nauki. Jedynym rozwiązaniem to jest pokazywanie na własnym przykładzie, że takie zachowania, czy tam takie zgłaszanie problemów nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Więc musiałem sam się pilnować, żeby nie karać tego przysłowiowego posłańca. I wydaje mi się, że innej metody nie ma. Jeżeli chodzi o pomysły natomiast, no to tutaj też trzeba się pilnować, bo szczególnie jako młody jeszcze menadżer wtedy, no jest taka pokusa, żeby jak pracownik przychodzi z pewnym pomysłem, to go nieco poprawić.
Tak.
Natomiast problem polega na tym, że jeżeli ten pomysł nawet się trochę poprawi, to z drugiej strony pracownik nie będzie tego pomysłu już traktował jako swój i jego chęć do realizacji tego pomysłu drastycznie spadnie. Więc no, mocno się zastanawiałem, czy te pomysły, czy sugerować jakieś poprawki, czy zostawić te pomysły w takim kształcie, w jakim zostały zgłoszone przez pracowników. I z perspektywy czasu uważam, że lepiej zostawić te pomysły na takim etapie, na jakim są, znaczy w takim kształcie, w jakim są zgłoszone przez pracowników i pozwolić im robić to, co uważają, że powinno być zrobione. To jest też pewna nauka, no warto, żeby pracownicy uczyli się na własnych błędach, jeżeli te błędy nie kosztują firmy zbyt dużo, a to z kolei była moja odpowiedzialność, żeby rzeczywiście dać pracownikom możliwość popełnienia błędów, które no nie są destrukcyjne dla firmy, prawda?
Okej, okay, dobrze. Fajnie powiedziałeś o tym właśnie, żeby no, pohamować się przed tymi drobnymi ulepszeniami. Przyznam, że no, sam w domu mam coś takiego, że jak dzieciak coś zrobi, to mówię, a mógłbyś to robić jeszcze ciut lepiej. I ta pokusa faktycznie zawsze istnieje i myślę, że w zarządzaniu w firmach to jeszcze jest trudniejsze. Ale mówiłeś o tym, że musisz pozwolić na ryzyko. Jak daleko pozwalałeś na ryzyko? Kiedy się hamowałeś, kiedy jednak podejmowałeś decyzje z innymi albo wpływałeś na te decyzje, a które decyzje były takie, że bierzcie to i róbcie co chcecie?
Jest to w zasadzie, znaczy to był proces. Najpierw rzeczywiście tej decyzyjności, znaczy wiedziałem, że ją muszę oddawać, ponieważ szczególnie w tym banku niewiele wiedziałem o funkcjonowaniu firmy. Więc wiedziałem, że nie ma innej drogi, ale jednak coś mnie hamowało przed oddawaniem takiej pełnej decyzyjności. Potem poszło to sprawniej, jak sobie uświadomiłem jedną rzecz. Mianowicie, jak się zastanowiłem, jaką mam gwarancję, że moje decyzje będą lepsze niż decyzje pracowników. Jak się dobrze nad tym zastanowić, no miałem mniejszą wiedzę niż pracownicy, mniejsze doświadczenie, miałem jakąś wiedzę z innych obszarów, bardziej może strategicznych, bardziej byłem w kontakcie z centralą gdzieś we Francji, więc jakieś tam elementy wiedzy miałem, ale się okazuje, że jak sobie to pytanie zadałem, jaką mam pewność, że moja decyzja jest lepsza niż decyzja pracowników, no odpowiedź jest, że gwarancji nie mam żadnej, więc powoli, ale sukcesywnie oddawałem decyzyjność pracownikom, bo wyzbyłem się takiego, można powiedzieć, ego chyba, pozbyłem się takiej chęci wdrażania decyzji tylko dlatego, że są moje.
Okej, okay, to dość odważne, ale faktycznie, no, a jak do tego dochodziłeś? Po prostu moim zdaniem jest to bardzo trudno, no, masz doświadczenie, ktoś ci dał przestrzeń na to, żebyś zarządzał dużą firmą, masz odpowiedzialność za tą firmą i tutaj, wiesz, ktoś uznał, że jesteś bardzo mądrą osobą, bo dał ci tą odpowiedzialność i nagle ty mówisz, że ta twoja wiedza nie jest aż taka dobra, tylko dajesz ją komuś, kto jest niżej, prawda?
To jest coś, co nie miałem z tym w ogóle problemu. Nie? To takie, aha, dla mnie to był naturalny proces. Po pierwsze, jak sobie zadam pytanie, czy właśnie dlaczego ktoś mi to stanowisko zaproponował, no na pewno nie z racji tego, że mam doświadczenie w bankowości, no bo tego nie miałem. Musiało być coś innego, co powodowało, że to stanowisko zajmowałem. Sam sobie na to pytanie odpowiedziałem, że to jest chyba kwestia tego, jaki jestem. A skoro to jest powód, dla którego się, czy tam przyczyna, dla której się znalazłem na tym stanowisku, no to muszę zachowywać się w sposób autentyczny, a takim autentycznym sposobem funkcjonowania było właśnie w tym momencie no, dzielenie się decyzyjnością z pracownikami. Tutaj też rozdzieliłbym trochę decyzyjność od odpowiedzialności, ponieważ chcąc, nie chcąc, odpowiedzialność zawsze była po mojej stronie. Względem centrali nigdy nie, nie tłumaczyłem się jakimiś tam problemów czy gorszych wyników, jak się takie pojawiały, tym, że mam pracowników kiepskich. Zawsze odpowiedzialność leżała po mojej stronie, natomiast decyzyjność rzeczywiście powoli była przekazywana pracownikom.
Okej. Jak według ciebie, jak długo trwa taki proces nauczenia pracowników czy menadżerów, żeby zaczęli brać odpowiedzialność? Bo myślę, że z jednej i z drugiej strony trzeba się tego nauczyć. Bo ty jako menadżer musisz się nauczyć tego, żeby oddawać, a ktoś musi się nauczyć, że ta odpowiedzialność jest na jego barkach, że to on jednak podejmuje decyzję. Nie każdy pewnie tego chce. Nie każdy jest do tego przyzwyczajony, bo każdy jest jednak, tak mówiłeś wcześniej, że no, ludzie lubią podążać za liderem, bo tak są nauczeni. Cokolwiek lider powie, to jest święte. Jak to u ciebie wyglądało? Jak to trwało, że ludzie zaczęli brać odpowiedzialność i czy to brali chętnie, czy nie? Jak ten proces wygląda u ciebie?
No tak, tutaj rzeczywiście muszą się spotkać dwa takie nastawienia. Po pierwsze, lider musi chcieć tą decyzyjność, odpowiedzialność przekazywać, a po drugie pracownik musi chcieć taką decyzyjność, odpowiedzialność przyjąć. Rzeczywiście każdy pracownik jest inny. Niektórzy pracownicy są gotowi do tego, żeby taką odpowiedzialność przejąć, niektórzy nie. Więc no, pewną trudnością było też dopasowanie tempa, w jakim tą decyzyjność przekazywałem, od gotowości pracowników. Niektórzy pracownicy rzeczywiście lubili, znaczy potrzebowali tego, żeby szef im mówił, co mają robić, i wtedy ten proces trwa długo. Ale wierzę w to, że każdy gdzieś jakieś postępy w tym kierunku robi. No, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. Natomiast też, wiesz, jeżeli mówię o tym, że wdrażam kulturę odpowiedzialności i przekazuję odpowiedzialność pracownikom, to trochę muszę pracownikom dać też swobodę wyboru stylu, w jakim oni zarządzają swoimi pracownikami, prawda? To też jest pewna odpowiedzialność, którą się przekazuje pracownikom. Moją rolą było w zasadzie dawanie przykładu, pokazywanie na swoim przykładzie, w jaki sposób no, oczekuję w pewnym sensie, że firma będzie zarządzana. Natomiast no, takie przyspieszanie niektórych działań przez moich menadżerów no byłoby przedwczesne. Wiesz, to jest tak, że nie da się przekazać odpowiedzialności na zasadzie polecenia służbowego. To tak po prostu nie działa.
No właśnie. To nie działa. Nie to, co chciałem, że fajnie, że to powiedziałeś, bo myślę, że wielu menadżerów, wielu szefów myśli, że jak komuś zdeleguje, to już odda odpowiedzialność.
Tak myślę. Może dodam jedną rzecz, bo miałem takiego szefa, pamiętam jeszcze w poprzednich czasach, który był szefem autorytarnym, można powiedzieć, i w pewnym momencie na spotkaniu zespołu zarządzającego ogłosił wszemi wobec, że od dzisiaj przekazuje odpowiedzialność pracownikom. Taka jest jego decyzja. No, pracownicy najpierw byli trochę skonsternowani, trochę zdziwieni, no ale po wyjściu z tego spotkania zaczęli powoli podejmować jakieś decyzje. No i niestety za tydzień czy za dwa tygodnie kolejne zebranie było i na forum publicznym zaczął szef krytykować decyzje podjęte przez swoich pracowników. No i jak się pewnie domyślasz, to już był koniec wdrażania kultury odpowiedzialności, bo nikt więcej nie uwierzył w to, że jakieś decyzje może sam podejmować. Także no, tak to po prostu nie działa. To jest proces i wymaga pewnej, no, pewnej dojrzałości, chyba mi się wydaje.
Okej, Tomku, jest jeszcze jedna rzecz, bo ty jako szef byłeś odpowiedzialny za wyniki, ale też musisz kontrolować tych pracowników. Kontrola jest odwrotnością zaufania. Z jednej strony musimy stworzyć zaufanie pracowników do nas, z drugiej strony musimy kontrolować. Jak to wypośrodkować, żeby to działało dobrze?
To wiesz co, tutaj akurat innego mojego guru zacytować muszę, bo odpowiedź na to pytanie znalazłem w książce American Icon, która opowiada historię Alana Mulally'a, prezesa Forda, który w 2008 roku rozpoczął pracę i rozpoczął taką restrukturyzację, uzdrawianie Forda. I on zrobił coś, co starałem się też na swój sposób wdrażać w firmach, którymi zarządzałem, mianowicie spotkania regularne zespołu zarządzającego z taką pełną transparentnością na temat przyszłych działań. Polegało to na tym, że każdy lider swojego obszaru, czy to sprzedaż, marketing, finanse, na takim spotkaniu przedstawiał swój plan działania, komentował wyniki czy tam postępy realizacji tego planu i mówił o ewentualnych problemach. Oczekiwałem pełnej transparentności, czyli jeżeli były jakieś problemy, trzeba mówić o problemach, jeżeli postępy były, to też, żeby te postępy były omawiane w sposób taki transparentny, uczciwy. I cały zespół zarządzający w tym uczestniczył i każdy lider miał prawo, a nawet obowiązek, czy tam możliwość wypowiedzenia się na temat tych planów. Zostawiam tak jakby te plany każdemu liderowi w każdym obszarze i to chyba był taki sposób na to, żeby ta firma spójnie podążała w jakimś jednym kierunku tak naprawdę. No bo jakieś konflikty czasami się zdarzały, ktoś miał pomysł, który chciał wdrożyć w swoim obszarze, który potencjalnie mógł kolidować z jakimś innym obszarem i to było takie forum, te nasze spotkania zespołu zarządzającego, które pozwalały na to, żeby gdzieś tą wspólną drogę, żeby sobie te pomysły wypośrodkować i żebyśmy wspólnie wszyscy w jednym kierunku wiosłowali, można powiedzieć.
Super, czyli taką ważną rzeczą w tworzeniu w takich firm transparentnych, znaczy, gdzie przekazywana odpowiedzialność jest transparentność tak. Informacji, która... Okej, okay. A powiedz mi, jak właśnie wyglądało, gdy dwa obszary się sprzeczały? Mówiłeś o jakichś pewnych konfliktach. Jak takie konflikty łagodzić, albo co zrobić, że gdy dwa obszary, nie wiem, sprzedaż, powiedzmy z logistyką, teraz strzelam trochę, no mają jakieś inne pomysły, dwóch menadżerów zarządza i co, jak sprawić, żeby oni jednak znaleźli jakiś konsensus? Jak to robiłeś? Czy ty wpływałeś na to? Czy pozwalałeś im się samym dogadać? Czy właśnie robiłeś to na zarządzie i zarząd podejmował jakieś grupowo, podejmowaliście jakieś decyzje? Jak to wyglądało?
To mi się tutaj przypomina takie słowo nemawashi, które poznałem pracując w Nissanie z Japońska, aha, czyli taki konsensus. Tam jest rzeczywiście duża kultura nemawashi, czyli znajdowania wspólnego rozwiązania i mi się wydaje, że to jest najlepsza droga. Faktycznie zdarzały się pomysły, które wymyślała sprzedaż, a które kolidowały na przykład z marketingiem. Większość z tych pomysłów, konfliktów, jeżeli można to nazwać w ogóle konfliktem, były omawiane podczas naszych spotkań zespołu zarządzającego i tam był wypracowywany taki konsensus. Myślę, że to jest najlepsza droga. Bardzo rzadko zdarzały się sytuacje, gdzie rzeczywiście ludzie nie mogli dojść ze sobą do porozumienia i wtedy wymagało to jakichś działań z mojej strony, ale to naprawdę były bardzo rzadkie przypadki. Myślę, że taki klimat współpracy, jeżeli rzeczywiście wszyscy podchodzą tego z pozytywnym nastawieniem, no, to pozwala wyeliminować 80% konfliktów potencjalnych nawet. Jeżeli ludzie dzielą się też swoimi planami na przyszłość, jeżeli każdy mówi o tym, jakie ma intencje w swoim obszarze, dzieli się tą wiedzą z innymi, to daje też innym możliwość na bardzo wczesnym etapie skomentowania, dopasowania się, ewentualnie stwierdzenia, że coś jest w sprzeczności z jakimiś ich celami, które mają. Więc takie spotkania na temat planów, na temat działań zaplanowanych mają bardzo dużą wartość, bo to eliminuje potencjalne konflikty.
Bardzo mi się to podoba, że transparentnie mówiliście teraz o planach na przyszłość i mówiliście o intencjach każdego z dyrektorów, z każdego z obszarów, bo gdy widzimy właśnie intencje, dlaczego to się to robi, dlaczego tak działa, to mam wrażenie, że dużo bardziej możemy tą drugą osobę zrozumieć i łatwiej ten konflikt, czy nawet nie konflikt, ale różne potrzeby wyjaśnić sobie i to wszystko uporządkować. Intencja i to pokazywanie planów na przyszłość było fajnym, bardzo fajnym narzędziem, które wam pomagało skutecznie pracować. Mówiłeś o tym Nemałasi, tak? Dobrze powiedziałem?
Nemałasi, tak.
Ja sam, wiesz, jestem też zwolennikiem kultury Kaizen. I tak z ciekawości, co nauczyłeś się w Nissanie z kultury japońskiej? Co uważasz, że warto wprowadzać w innych firmach?
Znaczy, jeżeli chodzi o Nissana w Europie akurat, to firma tutaj regionalną centralę ma w Paryżu i nie wiem, czy jest to firma, w której widać taką japońskość, można by powiedzieć.
Okej.
Wiesz, zbyt krótko chyba tam pracowałem, żeby poza paroma japońskimi słowami móc to stwierdzić. Ja myślę, że jeżeli chodzi o produkt, czyli samochody w tym przypadku, no to można powiedzieć, że widziałem takie przywiązanie do takiej technicznej strony opracowywania, designu tych samochodów, dbałość o szczegóły. To chyba jest taki element, który bym powiedział japoński, aczkolwiek nie wiem, czy to jest gdzieś z tym związane, ale widziałem, że w Nissanie rzeczywiście dużą dbałość o to, żeby ten produkt był rzeczywiście produktem najwyższej jakości. No i sam użytkowałem samochody Nissana, no można powiedzieć, jestem bardzo zadowolony z tego, czego doświadczyłem. Już w Nissanie nie pracuję, więc to nie jest żadna tutaj kryptoreklama, natomiast to bym chyba podkreślił. Jeżeli chodzi o zarządzanie, to nie wiem, czy tam jest, poza tym Nemałasi, które gdzieś do dzisiaj mi utkwiło, czyli poszukiwanie konsensusu, czy jest coś, co tam odnalazłem z kultury japońskiej.
Okej. Okay. Tomku, oddawanie odpowiedzialności buduje zaangażowanie, ale z drugiej strony takie oddawanie odpowiedzialności może robić też chaos. Jak zrobić, żeby oddawać odpowiedzialność, a nie było chaosu w firmie?
Wiesz co, wrócę do tego pomysłu o tym planowaniu i spotkaniach zespołu zarządzającego naszego, który rzeczywiście omawiał te planowane działania. Myślę, że to był taki element porządkujący, bo jeżeli wszyscy w firmie od sprzedaży, marketingu, obsługi posprzedażnej, HR-u, finansów, komunikacji, wszystkie działy spotykają się co tydzień i dzielą się swoimi planami na najbliższe tygodnie, miesiące i wszyscy mają widoczność tych planów, to pozwala no właśnie wspólnie działać, we wspólnym kierunku podążać, prawdę mówiąc. To nam pomogło jeszcze z drugiego, znaczy w takim obszarze, gdzie się w sumie nie spodziewałem, bo też dwa słowa na temat Nissana. Przeprowadziłem reorganizację naszych tutaj struktur w Europie Centralnej, no i w Warszawie powstała regionalna centrala na nasz region, w sumie który składał się potem z Polski i z Ukrainy, w październiku 2019 roku, natomiast już w marcu 2020 roku zastał nas COVID. W biurze w Warszawie połowa pracowników byli to pracownicy nowo zatrudnieni, jeszcze do końca nie wdrożeni. No i po pół roku wszyscy musieli się zamknąć w domach, no i pracować zdalnie. Dzięki temu, że no mieliśmy gdzieś wypracowane te metody właśnie tych spotkań wspólnych, omawiania wspólnych planów, to pomogło no w zarządzaniu w czasie tego czasu COVID-u, gdzie rzeczywiście nie można było się spotykać z pracownikami. Mimo to udało nam się kontynuować ten rytm pracy. Nie wymagana była kontrola pracowników, notabene też pomimo tego, że wszyscy byli zamknięci w domu. Miałem jakieś zaufanie, że jednak pracownicy pracują, a nie śpią gdzieś przez cały dzień.
Okej. Okay. Tomku, tak podsumowując, jakie zyski dobywa firma, gdy wprowadzamy tę kulturę odpowiedzialności, kulturę bezpieczeństwa? Co jest z tym łatwego i co jest trudnego?
Znaczy, wiesz co, zyski, no tak jak mówiłem, z mojego punktu widzenia daje to ogromne poczucie satysfakcji. Jeżeli rzeczywiście widzisz ludzi, którzy się rozwijają, którzy gdzieś tam stają się liderami, no mają większą satysfakcję z pracy, mnie to cieszy. Ja też w pewnym momencie zadałem sobie pytanie w zasadzie, po co ja do tej pracy przychodzę codziennie. I wiesz, odpowiedź jest taka, że no nie dlatego, że sprzedamy ileś tam samochodów. Na temat wyników, wyniki szybko zostaną zapomniane. Zresztą to, że nie pracuję w korporacji, też wynika trochę z tego, że miałem takiego szefa, który co miesiąc, na początku każdego miesiąca, robił taki wykład, mówił przede wszystkim dziękuję wszystkim za realizację wyników miesiąca poprzedniego, natomiast właśnie zaczynamy miesiąc, który jest najważniejszym miesiącem w historii firmy stuletniej. I tak co miesiąc przez parę lat słyszałem dokładnie ten sam przekaz, że ten miesiąc jest najważniejszym miesiącem firmy. Wyniki firmy zostaną szybko zapomniane, natomiast to, tak, co ludzie, co wspólnie z zespołem naszym, z pracownikami przeżyliśmy w tym okresie, to zostanie w ich głowach tak naprawdę. I to była moja główna motywacja. Każdego dnia budziłem się, szedłem do pracy, czy tam się łączyłem zdalnie, z myślą taką, żeby za 5 lat, jak już przestanę zarządzać firmą, którą akurat wtedy zarządzałem, żeby ludzie, z którymi teraz spędzam ten czas, myśleli, że te lata, kiedy Tomek zarządzał tą firmą, to były super lata, dużo się nauczyliśmy, dużo osiągnęliśmy, po prostu żeby dobrze wspominali ten okres. To była taka moja główna motywacja. I fajne jest to, że dzisiaj po latach no, mam sygnały takie, że rzeczywiście był to fajny okres, więc no, to jest chyba takie główne źródło satysfakcji. Liczby, jakieś KPI-e, które gdzieś tam mierzone były skrupulatnie, o tym w sumie nikt nie pamięta. Także to jest tak jakby z mojego punktu widzenia. Z punktu widzenia pracowników to trochę to, co powiedziałem też, jeżeli rzeczywiście w tej kulturze odpowiedzialności ludzie czerpią większą satysfakcję z pracy, no to fajnie, nie myślą o tym, żeby gdzieś się zwalniać, szukać innej roboty, tylko osiągają jakieś spełnienie, mogą się rozwijać i to jest myślę plus dla pracowników. Firma, no też wyniki pokazują, że firma osiąga wyniki finansowe, jakieś KPI-e, czy tam wykorzystuje swój potencjał wtedy, kiedy rzeczywiście wszyscy pracownicy są bardziej zaangażowani w pracę, więc myślę, że z punktu widzenia firmy też jest duża korzyść wtedy, kiedy w firmie obowiązuje ta kultura odpowiedzialności.
Okej. Jesteś którymś szefem firmy, z którym rozmawiam, mam wrażenie, że każdy z nich mówi o tym, że te zyski przychodzą trochę z boku, że gdy się tworzy właśnie taką organizację, gdzie ten potencjał ludzki jest wykorzystywany, to zyski przychodzą trochę same. Mam wrażenie też, że każdy z tych menadżerów, z którymi rozmawiałem, mówi, że ma spokojną głowę, mniej się stresuje, a pomimo tego właśnie ci ludzie dużo chętniej pracują, dużo bardziej się angażują. To, co powiedziałeś też, mniej odchodzą. Mało kto odchodzi. Także myślę, że to są jakieś mega zalety wprowadzania tej kultury. To, co mówiłeś, że po pierwsze, moim zdaniem, menadżer jest spokojniejszy. Po drugie, ludzie bardziej się angażują, bo mają większą przestrzeń do tego, co mogą robić. I po trzecie, zyski przy okazji przychodzą trochę niezauważalnie, ale przychodzą i w każdej z tych firm, z których rozmawiałem, te zyski są. Także to, wydaje mi się, że tak podsumowując, według mnie to te zyski są olbrzymie. Powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, co jest najtrudniejszego i najłatwiejszego w budowaniu kultury odpowiedzialności, kultury bezpieczeństwa w firmie?
Jeżeli chodzi o takie najtrudniejsze elementy, to też mogę się podzielić swoim doświadczeniem. No najtrudniejsze to jest dopasować się do gotowości pracowników do przejmowania tej odpowiedzialności. Mi się wydaje, że to jest taki element, który trzeba wziąć pod uwagę i tutaj trzeba być cierpliwym, konsekwentnym, no bo są ludzie, którzy lubią, jak szef wydaje rozkazy i nad nimi trzeba jakoś popracować w jeden sposób. Są ludzie, którzy chętniej tą odpowiedzialność przejmują, no i tam z tymi ludźmi jest łatwiej pracować. Także dopasowanie do stylu przywództwa każdego menadżera jest taką, no taką trudnością. A druga rzecz to jest też o to, o czym mówiliśmy, żeby jak pracownicy mają pomysły na to, w jaki sposób prowadzić ten swój obszar, za które są odpowiedzialni, żeby się powstrzymać od poprawiania ich pomysłów non-stop. Chyba to jest na początku taka trudność, z której potem się można wyleczyć dosyć łatwo, natomiast na początek jest taka silna pokusa, żeby jednak coś im pomóc, nawet jeżeli tej pomocy nie potrzebują. Także takie dwa elementy. Co było łatwego? To, co mi pomogło, to tak jak mówiłem, uświadomienie sobie, że nie ma gwarancji, że jeżeli ja podejmę decyzję, to ona będzie lepsza niż decyzja pracowników, tylko dlatego, że to jest moja decyzja. Myślę, że jak sobie to uświadomiłem, to z taką większą łatwością, z większym spokojem oddawałem decyzję pracownikom. Oczywiście wtedy, kiedy potrzebowali jakiejś porady, zawsze byłem gotowy, żeby im pomóc. Natomiast też no, uważałem, żeby nie była to pomoc na zasadzie na siłę usprawniania ich pomysłów. Także chyba to było. Tak, wydaje mi się, że uświadomienie sobie, że moje decyzje wcale nie są, nie muszą być lepsze, to było taki trigger, można powiedzieć, który mi pomógł.
Okej, okay, super. Tomku, dziękuję za tę konkluzję, bo uważam, że jest bardzo istotna, bardzo ważna. Powiedz mi jeszcze na zakończenie, gdzie ciebie można znaleźć?
Myślę, że najłatwiej to mnie znaleźć na LinkedInie. Mhm. Natomiast no, przygotowuję się do pewnych ról, które będę niedługo pełnił, ale to o tym pewnie też na LinkedInie będzie widać. Także chyba tak, zachęcam do odwiedzenia profilu na LinkedInie.
Super. Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
I jak ci się podobał ten podcast? Jeżeli coś ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli uważasz, że to jest ciekawy odcinek i może na nim skorzystać ktoś z twoich znajomych, to wyślij mu go. Będzie mi bardzo miło. I jeszcze jedno. Uwielbiam kawę. Chciałbyś podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie buycoffee.to/kaizenmiracle. Link masz w opisie odcinka. Ta wirtualna kawa smakuje naprawdę przepysznie. Od pewnego czasu na Spotify jest również opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to zaznacz to. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć.